W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utoczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat Ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Duchu Stworzycielu, dusz ludzkich nauczycielu, racz łaską swoją obdarzyć serca, któreś raczył stworzyć. Tyś pocieszycielem zwany, darem Bożym mianowany, żywym źródłem i miłością, ogniem i duchu światłością. Darów Twym siedem liczymy, Palcem Bożym być Cię zwiemy, a
powietnicą siostro ojcowską, zdobiąc w nas miłość synowską.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, czas rekolekcji w tym roku jakoś nakłada się na ten czas modlitwy Kościoła z prośbą, by Pan Bóg podarował nam takiego pasterza, który będzie w stanie dać świadectwo Jego miłości w świecie, który pokaże nam wśród tych wszystkich labiryntów zawiłości życia drogę do Boga, do Jego serca. Rozmyślamy i w tych rozmyśleniach pomagają nam, w naszych rozmyśleniach pomagają nam słowa, nauczanie Benedykta XVI, główne motto wzięte z jego przesłania na Wielki Post 2013 rok. Wiara, która rodzi się ze spotkania z miłością. Wiara potrzebuje miłości. Dzisiejsi synowie z Ewangelii obydwaj mieli ten sam problem. Nie wierzyli, można powiedzieć, nie spotkali się z miłością Ojca. Tylko jeden z nich, ten młodszy, tą swoją niewiarę wyraził w jakimś buncie, w odrzuceniu, w pragnieniu, by Ojciec dał mu te dary, które tak mu się wydawały, jemu się należą. Zawłaszczył sobie i wyszedł, poszedł w krainę, w której nie ma Boga, w której właśnie on sam będzie decydował o swoim szczęściu. Pan Bóg gdzieś, można powiedzieć, na dalszym planie. A mówiąc o doświadczeniach Ukrainy, gdzie właśnie już 10 lat posługuję, w tej wschodniej części Ukrainy, można było powiedzieć, że to jest taki kraj, gdzie Pan Bóg jest, czy był, jako opium, czyli jako ten, który nie pozwala rozwijać się, wzrastać w tej nowej świadomości, nowego człowieka. I dlatego jest wrogiem. I dlatego trzeba było z Bogiem walczyć. Komunizm, 70 lat komunizmu, to przede wszystkim, można tak dla nas wierzących powiedzieć, walka z Bogiem. Zabić Boga w duszy człowieka. I to na różny sposób dokonywało się. Mój znajomy kapłan, dzisiaj już na emeryturze, przeszedł taką historię, którą może wielu naszych rodaków, 1,5 miliona osób, ponad do 2 milionów zostało przesiedlonych z kresów naszych byłej Rzeczypospolitej na Syberię, Kazachstan czy właśnie Donieck. I on również ze swoją mamą, z rodzeństwem, część jego rodzeństwa nie przeżyła. Została tam właśnie wśród tych mogił pozostałych naszych rodaków. I on dzielił się takim doświadczeniem, bo on przeszedł później z armią Andersa, służył, posługiwał jako kapłan w Anglii, w Polonii angielskiej. Dzielił się takim doświadczeniem ze swojego dzieciństwa, w którym, kiedy zabrano go do szkoły i lekcja pani gromadzi w takim półkolu i mówi: a teraz, drogie dzieci, będziemy wołać do Pana Boga: Panie Boże, daj nam cukierki. Dzieci krzyczą: Panie Boże, daj nam cukierki.
Nic. Jeszcze raz głosi: Panie Boże, daj nam cukierki. I znowu nic. A to teraz, drogie dzieci, będziemy wołać do dziadzi Lenina. Dziadzie Lenin, daj nam konfety. A dzieci krzyczą: Wujek Lenin, daj nam cukierki. I ktoś tam z góry, z sufitu, te cukierki zrzucił. I on mówi: przyszedłem do domu i mówię mojej mamie, że już nie będę się modlił. Pana Boga nie ma. Taki mały. Mama oczywiście, kobieta jakiejś głębokiej wiary, wielkiej wiary, wielkiej mądrości, pomogła mu przejść przez tą pułapkę, pułapkę słodkiego życia, cukierków. Zresztą opowiadał jeszcze z jednej historii, jakie wielkie świadectwo zostawiła ta mama, bo kiedy się modlili wieczorem, ktoś doniósł, że ona się modli ze swoimi dziećmi. Przyszedł NKWD, pistolet, wilczur, silny mężczyzna i kobieta z dziećmi, tylko słaba, bezbronna. I on jej zakazuje modlić się i dla niego zostało świadectwem, że chociaż on przyszedł z taką nienawiścią, taki pewny siebie, to jednak mama mówi: módlcie się dalej, dzieci. I tak jak dzieci się modliły, ona dalej rozmawiała z tym oficerem i on ustąpił. On odszedł. Tyle, że dzisiaj brakuje takich świadków. Dzisiaj tak łatwo, chociaż może nie łatwo, może inaczej. Dzisiaj te cukierki szatan jakoś bardziej dekoracyjnie ubiera. Te słodkie życie ma droższe opakowanie, markowe. To dla tej słodyczy życia wielu wyrzeka się Pana Boga. Nie ma Go. Bo Pan Bóg nie daje cukierków. Bo Pan Bóg nie daje tego, co tak by się chciało od razu, tu na ziemi. I odchodzą. I niestety, jakże często brakuje tych, którzy by pomogli im wrócić. A jeśli to całe społeczeństwo, jeśli to tak jak właśnie w komunizmie, gdzie zupełnie nie ma już ludzi obok, którzy mogliby się modlić. Jakże wtedy jest ciężko. Bo człowiek pozbawiony Boga to tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Wcześniej czy później kończy w jakimś wielkim upodleniu. Ta przenośnia dla Żydów, do których Pan Jezus przemawiał, była pełna jakiegoś, może być dla nich wydawało się jakiegoś wyolbrzymienia. On, Syn wybrany, pasie nieczyste świnie. I nawet strąków, które te świnie jedzą, nikt mu nie daje. Jakżeż to jest obraz smutny, ale jeszcze bardziej smutny jest człowiek, w którego duszy nie ma Pana Boga. Jeszcze bardziej napełnia się smutkiem, by w końcu przejść do rozpaczy, o której Goethe napisał w swojej powieści, że jest właśnie piekłem. Nad wejściem do piekła napis u niego: tu, gdzie nie ma już nadziei, rozpacz. I najmilsi, właśnie tak często spotyka się tam ludzi, dotkniętych bólem, trudnym do wyrażenia, a nawet tak po ludzku nie można go zdiagnozować. I to jest tak, że kiedy jeszcze byłem w Polsce i słyszałem kiedyś takie rozważania w telewizji świętej pamięci księdza Tischnera, Homo Sovieticus, ten człowiek komunizmu, który urodził się w systemie bezbożnym, urodził, wychował, wyrósł. Nie bardzo rozumiałem. On mówił też, że jakoś i w Polsce tego doświadcza, że my mamy jakieś takie... Ale to chyba się tak nie dało przełożyć, przynajmniej w tamtych czasach. I dopiero posługując na Ukrainie, głębiej mogłem dotknąć, zrozumieć. Homo Sovieticus to człowiek, z którego duszy zabrano Pana Boga. Człowiek, który nie wierzy, że ktoś go kocha i ktoś mu przebaczy. Żyje w świecie, gdzie nie ma przebaczenia, gdzie liczy się siła, gdzie liczy się pieniądz, władza. I jeśli mi nikt nie przebacza, to dlaczego mam przebaczyć temu drugiemu? Jaki jest sens przebaczenia, kiedy ja go w duszy sam nie doświadczyłem? I nie ma nadziei innej oprócz tego, żeby właśnie się napić, czy żeby właśnie się jakoś się zabawić, żeby skorzystać z tego komfortu życia, tych kilku chwil, za które przyjdzie później zapłacić ceny ogromne, ceny jakiejś ruiny życiowej, rozbicia. Ale pozostaje tęsknota. Bo to nie jest tak, że kiedy Pana Boga już nie ma w całym społeczeństwie, to człowiek już za Nim nie tęskni. Tylko on po prostu nie wie, nie umie tego nazwać. W tym swoim zagubionym życiu nikt mu nie powiedział, nie pokazał jedynej prawdziwej miłości. Ale on tęskni. Przykład takiego człowieka, tak może wyraźny, jako taki obraz. W Charkowie katedra katolicka otwarta dopiero po 91 roku, po pierestrojce, po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. Tam obok tej katedry siostry orionistki prowadzą taki punkt, gdzie można przyjść, otrzymać posiłek bezdomni i jakieś takie dwa razy w tygodniu są opatrunki, pierwiastki. I ci bezdomni przychodzą często z jakimiś poważnymi nawet problemami. Siostry z początku odsyłały ich do szpitali, dzwoniły po karetki pogotowia, ale tak kończyło się to tym, że jeśli przyjeżdżała karetka, to zabierali oczywiście, ale pytali się po drodze, czy masz pieniądze, albo czy masz kogoś, rodzinę, kto będzie płacił za twoje leczenie. Jak nie, to następne skrzyżowanie i z tej karetki wyrzucano na ulicę. Szczególnie takie trudne są te momenty, czy te sytuacje zimą tych ludzi. Oni grzeją się przy tych rurach ciepłowniczych, a ponieważ bezdomni na świecie wszędzie są podobni, podobnie jakoś, można powiedzieć, znieczulają się tym alkoholem, chociaż tak łatwo nieraz przejść tak białe czarne, prawda, czyli aha, jeśli jest na ulicy, to znaczy, że sam sobie jest winien. A niekoniecznie tak musi być. Często to są ludzie, których ktoś tam wyśledził, pobili, zabrali im dokumenty po to, żeby ich dom na przykład sprzedać, jeśli są samotni, byli samotni. Czasami to zrobiła rodzina, najbliżsi, bo chcieli żyć w swoim własnym domu. Nie mogli pogodzić się z tym, że muszą jeszcze ten dom dzielić z kimś, kto był wcześniej jego właścicielem. I ten mężczyzna właśnie też zimą z takimi poważnymi oparzeniami przyszedł, zgnijące rany. Siostry podebrały jakąś maść. Ona zaskutkowała, zadziałała. Zaczął się prosić powrotu do zdrowia. Ale w którymś momencie wszystko się zatrzymało. I co się okazało? Że on sam sobie zrywał bandaże. Bo bał się, że jak te jego rany się skończą, to on już nie będzie mógł przychodzić tutaj na te opatrunki. A to było dla niego jedyne miejsce, gdzie nie patrzono na niego jak na śmieci, na ulicy, który leży nieraz, albo który gdzieś tam siedzi i żebrze. Ale przyjmowano go z jakimś uśmiechem, znano go z imienia, rozmawiano. I ta odrobina miłości, którą otrzymywał, była dla niego ważniejsza, dużo ważniejsza niż to cierpienie, które przeżywał z powodu swoich ran. Taki jest człowiek. Jeśli chcemy siebie oszukać, jeśli sprzedajemy siebie, tak jak ten syn marnotrawny, za chwilę radości, pamiętajmy, że to jest wszystko tylko do jakiegoś czasu. Dlatego, być może dlatego, ta rezygnacja papieża Benedykta, przynajmniej tak ciekawie, interesująco o tym napisał jeden z polskich dziennikarzy, że przypomina to jakby takie rozesłanie wici, że zbliżają się trudne czasy, że trzeba się zgromadzić do jakiejś walki ze złem, że kiedy mówi, ja już nie mam dalej siły, nie tylko fizycznej, ale i duchowej, tak by chciało się powiedzieć, to co nas czeka? Nie wiemy. Oczywiście nie chcemy zaglądać Panu Bogu za Jego plany, wyprzedzać. Chcemy wierzyć, że co by nie wydarzyło się w tej dalszej historii naszej, to Pan Bóg jest Panem. To On jest miłością. To my jesteśmy Jego dziećmi. I taka wiara tworzy się właśnie wtedy, kiedy próbujemy ją właśnie w ten sposób formować. Ta wiara, o której pisze właśnie papież Benedykt XVI w liście na rozpoczęcie roku wiary, tego roku, który jeszcze dalej przeżywamy. Wiara, która rodzi się przede wszystkim ze świadomości, że jesteśmy kochani przez Pana, że nam przebacza, a nawet służy Pan, który pochyla się, aby umyć nogi apostołom i ofiarowuje samego siebie na krzyżu, aby przyciągnąć ludzkość do miłości Bożej. Wiara ukazuje nam Boga, który dał swojego Syna za nas i tym samym budzi w nas zwycięską pewność, że to prawda. Bóg jest miłością. Wiara, która jest świadoma miłości Boga, objawionej w przebitym na krzyżu sercu Jezusa, ze swej strony pobudza do miłości. Jest ona światłem, w gruncie rzeczy jedynym, w gruncie rzeczy jedynym światłem, które wciąż na nowo rozprasza mroki ciemnego świata i daje nam odwagę do życia i działania. Może tak właśnie jeszcze tak przekładając na język naszej codzienności, czy rzeczywistości, w której rodzi się nasza wiara w Polsce, trzeba było powiedzieć, że Pan Bóg dla nas zostawił w ostatnim czasie tak wiele świateł, tych prawdziwych takich latarni, które pokazują kierunek. I ci święci, nasi polscy święci ostatnich czasów, to są święci uformowani przez Matkę Bożą, jakiegoś wielkiego zawierzenia Maryi. Sługa Boży, kardynał Wyszyński, powiedział o Matce Bożej, że to jest najsilniejsze działanie Pana Boga w jego życiu. Maryja to najsilniejsze działanie Boga w moim życiu. Czyli najsilniejsze doświadczenie miłości Bożej przeżywał właśnie wtedy, kiedy zawierzał, powierzał się Matce Najświętszej. Mówić o Janie Pawle II, błogosławionym Janie Pawle II, chyba tutaj wśród naszego grona jego zawierzeniu Maryi byłoby niepotrzebne. To jego świadectwo jest jakby samo w sobie. Ale może jeszcze pomocą warto takim nowym spojrzeniem byłyby słowa z objawienia Matki Bożej w Afryce, w Rwandzie w 1982 roku. To są objawienia, które są zatwierdzone przez Kościół oficjalnie. Ale chyba najważniejsze dla nich jest to, że one mają na sobie pieczęć krwi, męczeńskiej krwi miliona obywateli tego kraju. W 1994 roku, 12 lat po tych objawieniach, zginęło milion ludzi. Rzeź, Tutsi i Hutu. I tak Matka Boża mówi do jednej z tych dziewcząt, było ich kilka osób miało objawienia, młode dziewczyny ze szkoły średniej, 17-19 lat. Trzeba pamiętać też o specyfice, że to jest kultura Afryki i że Matka Boża mówi właśnie do tych młodych dziewcząt, ale w jakimś sensie każdy z nas chyba powinien sobie przełożyć, jakby zinterpretować te słowa dla siebie, przyjąć je bardzo osobiście, warto, bo one są do każdego z nas. Kocham Cię, moje dziecko, mówiła do niej Najświętsza Dziewica swym śpiewnym, kojącym głosem. Nigdy się mnie nie obawiaj, a raczej pobaw się ze mną. Kocham dzieci, które chcą się ze mną bawić, bo to znaczy, że też mnie kochają i ufają mi. Bądź ze mną tak, jak maleńkie dziecko jest ze swoją mamą. Uwielbiam tulić moje dzieci. Żadne dziecko nie powinno bać się swej mamy, a przecież ja jestem twoją mamą. Ja jestem twoją mamą. Nigdy się mnie nie obawiaj, a raczej kochaj mnie tak, jak ja kocham Ciebie.